Wydawnictwo Pascal zaprasza do wysłuchania audiobooka Pauliny Walczak-Matli i Macieja Matli pod tytułem Japonia. Subiektywny przewodnik nieokrzesanego gaijina. Czyta Katarzyna Oklińska. Nagrania Studio Takto. Wstęp. Do 4 maja 2018 roku wiedliśmy zwyczajne, spokojne życie w stolicy Polski. W tygodniu chodziliśmy do pracy, w sobotę ogarnialiśmy mieszkanie, a w niedzielę jedliśmy rosół z kluskami. Ot, przeciętna polska rodzina. Kiedy padła propozycja wyjazdu na 2-letni kontrakt do Japonii, długo się nie zastanawialiśmy. Oczywiście dla zachowania pozorów prowadziliśmy nocne dyskusje, podczas których wypełnialiśmy skrupulatnie listy za i przeciw. Ale obydwoje wiedzieliśmy, że takich ofert się nie odrzuca. Lat nam nie ubywa i choć znosimy rzecz z godnością, to, jak mawiali pradawni Japończycy, teraz albo nigdy. Teraz było przerażające, ale nigdy nie wybaczylibyśmy sobie do końca życia. Dlatego też w wyżej wspomnianym dniu stawiliśmy się na warszawskim lotnisku Chopina, żeby rozpocząć naszą 2-letnią przygodę w kraju kwitnącej wiśni. Bez znajomości japońskiego, z 10-miesięcznym dzieckiem pod pachą, przemierzyliśmy pół świata, żeby dać się wciągnąć, jak Japończyk ramen, w lokalną rzeczywistość. Czy nam się to udało? Jasne, że nie, bo to niemożliwe, a przynajmniej w naszym przypadku nie było. Przekonaliśmy się o tym już 3 dnia pobytu, co nie przeszkodziło nam jednak kontynuować próby dorównania japońskim standardom przez kolejne 24 miesiące. Po prostu lubimy wyzwania, albo jesteśmy naiwni. Jak zwał, tak zwał. W nietypowej rodzinnej konfiguracji pracująca matka i opiekujący się dzieckiem ojciec, kompletnie nie wpasowującej się w skostniałe, ułożone japońskie społeczeństwo, zmierzaliśmy się z nie zawsze łatwą codziennością. Zwłaszcza na początku zaliczaliśmy obyczajowe faux pas niemal każdego dnia. Prawie weszło nam to w krew. Z czasem nauczyliśmy się, co wypada, a na co absolutnie nie ma japońskiej zgody. Na co mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni przymkną swoje niezbyt łaskawe oko, a czego musimy przestrzegać, choćby świat się walił. Tyle wpadek, ile zaliczyliśmy w Japonii, nie przydarzyło nam się nigdzie indziej. A nie ma się co oszukiwać, nie jest to obca nam dziedzina. Pobyt w Japonii był dla nas, jak do tej pory, największą przygodą i zapewne ciężko będzie go przebić. Ale też lekcją życia. I tutaj również poprzeczka postawiona jest wysoko. Nigdy nie sądziliśmy, że japońska kultura jest tak różna od tego, co znamy z własnego podwórka i odbytych dotąd, całkiem licznych zresztą, podróży. I dotyczy to niemal każdego aspektu życia. Jedynym wspólnym mianownikiem między naszymi rodakami a mieszkańcami kraju kwitnącej wiśni jest chyba tylko nieukrywana sympatia do alkoholu. Zawsze to coś, ale w końcu nikt nie funkcjonuje na rauszu 24 godziny na dobę, a przynajmniej nie powinien. Podczas naszego niemal 2-letniego pobytu w Japonii co chwilę dowiadywaliśmy się o nowych zasadach, regułach i zwyczajach, o których wcześniej nie mieliśmy zielonego pojęcia. Kiedy byliśmy pewni, że już złapaliśmy japońskiego byka za rogi, a pod nosem nuciliśmy razem z Fredim Don't Stop Me Now, to nagle okazywało się, że coś poszło nie tak. I zamiast kroku w przód musimy zrobić w tył 3 albo 10. Książka ta, o której powstaniu zresztą kiedyś nie odważylibyśmy się nawet pomarzyć, jest zbiorem naszych nieustannych kroków w tył, przeróżnych doświadczeń i wnikliwych obserwacji dokonanych podczas pobytu w Japonii. Nie uznajemy się za ekspertów od japońszczyzny, ale tylko z racji naszej wrodzonej skromności, a ta książka nie jest jej studium. Ot, zbiór felietonów, które mamy nadzieję rozbawią, a jednocześnie przybliżą japońską kulturę, stanowiąc próbę jej zrozumienia. Raczej nieudaną. Zapraszamy do wspólnej podróży po japońskich bezdrożach absurdu i lekcjach życia. Z przymrużeniem oka. W przypadku Japonii po prostu inaczej się nie da. Dlaczego nie mówimy po japońsku? Nasza nieznajomość japońskiego może jawić się jako zagadka. W końcu co za oszołomy jadą na drugi koniec świata z małym dzieckiem bez znajomości podstawowych słów umożliwiających komunikację. Ano, rozczaruję was. Takich ludzi jest sporo i nie ma w tym nic dziwnego. Chociaż trzeba przyznać, że jak każdy chyba gaijin trafiający do Japonii, mieliśmy ambitny plan nauczenia się języka. Zakładał on oczywiście, plan, nie język, opanowanie jedynie komunikacji werbalnej. O przyswojeniu 3 alfabetów używanych w kraju kwitnącej wiśni, 46 znaków katakany, tyleż samo hiragany i co najmniej 2500 symboli kanji nie było nawet mowy. Owszem, możemy szukać wysublimowanych wymówek, dlaczego po 2 latach jesteśmy językowymi kalekami w zakresie japońskiego, ale prawda okazuje się dosyć smutna, wygrało lenistwo. Rzecz jasna, podejmowaliśmy liczne próby nauki lokalnej mowy. Kupiliśmy książki, ściągnęliśmy aplikację na telefon, która, niezniechęcona brakiem aktywności, co wieczór o 21:00 z pozytywnym nastawieniem przypominała: "Hey, it's time to learn Japanese." Niestety, na nic się to nie zdało. Nasz japoński pozostał na poziomie, delikatnie mówiąc, żenującym. Nie oznacza to jednak, że nie podchwyciliśmy kilku słówek. Mieliśmy swój stały zestaw, którego używaliśmy podczas każdej nadarzającej się okazji, nawet nieadekwatnej do ich znaczenia. Hai, tak. Arigato gozaimasu, dziękuję bardzo. Dozo, proszę. Ohayo gozaimasu, dzień dobry, używane rano. Konnichiwa, dzień dobry, używane w ciągu dnia. Konbanwa, dobry wieczór. Na stałe weszły do użycia. Z czasem dorzuciliśmy kilka perełek, jak choćby skomplikowane, ukochane, bo tak zaawansowanie brzmiące, onegai shimasu, proszę, oraz chotomate kudasai, proszę chwilę zaczekać. Jednak na wyżyny wspięliśmy się dopiero wtedy, kiedy odkryliśmy, że Japończycy, mimo że angielski znają tak jak my, japoński, nagminnie używają angielskich słówek. Prawie jak Francuzi. Ale mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni poszli o krok dalej. Nie zniżyli się do poziomu bezmyślnego kopiowania obcych wyrazów wymawianych w niezrozumiały sposób, ale poprzez dodanie na końcu liter U albo O zrobili z nich słowa japońskie. Genialne! To zjawisko ma nawet swoją nazwę. Gairaigo. Przykłady można mnożyć. Raisu, rajs, ryż. Jusu, juice, sok. Aisu kurimu, ice cream, lód. Tekuauto, take out, na wynos. Penisu, penis, penis, bez niespodzianek. Czy choćby naisu kikku, nice kick, ładny strzał. To ostatnie wyrażenie jest akurat mocno powiązane z piłką nożną, na której zajęcia nasz syn uczęszczał przez parę miesięcy. Dobrych kilka dni zajęło nam odgadnięcie jego znaczenia. Ale to tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że w każdej dziedzinie takich klejnotów jest cała masa. Są też bardziej zawiłe przykłady, które wymagają chwili skupienia i dedukcji. Toraburu, trouble, problem, czy kiachiboru, catchable, łapanie piłki. Nie ma lekko, ale dla chcącego nic trudnego. Od momentu, kiedy odkryliśmy istnienie tej zasady, do każdego słowa dorzucaliśmy o albo u i czekaliśmy, co się wydarzy. Czasem nie działo się nic, czasem rozmowa szła w nieoczekiwanym dla nas kierunku. I tak zleciały nam 2 lata. Ale pobyt w Japonii rozwinął nas też motorycznie, a konkretnie w obszarze gestykulacji. Rękoma, a jeśli trzeba, to i ruchami ciała, jesteśmy w stanie wyjaśnić wszystko. Wydobywający się z rur kanalizacyjnych smród? Nie ma sprawy. Zapisanie się na egzamin na prawo jazdy? Proszę bardzo. Wyjaśnienie podczas wymeldowania się w urzędzie miasta, że właściwie to nie wiemy, kiedy wylatujemy z Japonii, bo ruch lotniczy do Polski jest wstrzymany, ale najpewniej wrócimy specjalnie zorganizowanym przez rząd samolotem przed 10 kwietnia? Żaden problem. W kalamburach nie mamy sobie równych. Nie pokona nas nikt. Brak znajomości języka to też wiele zabawnych sytuacji, które takimi stają się dopiero z perspektywy czasu. Bo kiedy podczas przystępowania do egzaminu na prawo jazdy, za każdym razem było ich na szczęście tylko 2, dziwnym trafem test praktyczny zdawałam jako ostatnia, spędzając w ośrodku kilka godzin. Wcale śmiesznie nie było. Zrozumienie swojego nazwiska wypowiadanego przez japońskiego egzaminatora, zwłaszcza przy dodatkowych dźwiękach w postaci rozmów innych osób, szumu wiatru i warkotu silników, graniczyło z cudem. Ostawałam się więc na sam koniec. Zresztą ciężko powiedzieć, jak właściwie brzmiało moje nazwisko po japońsku, bo spotkałam się z wieloma wymowami, a Badura Matera to tylko jedna z nich. Nie krępuj się, sprawdź na okładce, jak właściwie ono brzmi. No właśnie. I bądź tu mądry, ale to nie jedyna wersja. Spotkaliśmy się też z wariantem Matura. Oczywiście Matura-san, bo nieważne, czy nazwisko wypowiedziane jest poprawnie, przyrostek grzecznościowy san zawsze musi się przy nim znaleźć. Szacunek przede wszystkim. Porzućmy jednak te nieistotne kwestie i zanurzmy się w meandrach japońskiej rzeczywistości.